środku dnia.
Prawie 28 tysięcy Wielkopolan ma pozwolenie na broń. Ta liczba z dnia na dzień rośnie. Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu tygodniowo wydaje około 700 pozwoleń. Zainteresowanie bronią wyraźnie wzrosło po wybuchu wojny na Ukrainie, mówi Adam Szuster, koncesjonowany sprzedawca broni, który od lat wielu działa na tym rynku.
Powiem tak, tydzień po napaści Rosji na Ukrainę ja miałem magazyny puste, jeżeli chodzi przede wszystkim o amunicję. W tej chwili wróciło to troszeczkę już do normalności, że jednak ten towar jest dostępny, natomiast popyt na broń krótką w szczególności jest naprawdę ogromny i ciężko jest zrealizować to zapotrzebowanie rynku. Powiem troszeczkę przeciwko sobie, ja nie chciałbym, żeby aż tak dobrze to szło w tej chwili. Mam zasadę jeść małą łyżeczką, a stale także strzelcy sportowi, kolekcjonerzy, myśliwi jak najbardziej. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, tak, za naszą wschodnią granicą, nie chcę tego, żeby było i nie powinno tego być. Także mówię przeciwko sobie, zarabiam więcej dzięki temu, ale wcale to nie jest potrzebne.
Zdaniem Adama Szustera po ostatniej zmianie prawa w Polsce łatwo można zdobyć broń, przynajmniej do celów sportowych.
Bardzo łatwo, jeżeli będziemy porównywać, nazwijmy to, do innych krajów europejskich. Nie mówię tak jak w Stanach Zjednoczonych, że druga poprawka tam to gwarantuje, natomiast u nas naprawdę nie jest źle. W tej chwili ustawą deregulacyjną zostało skrócone chociażby członkostwo do 1 miesiąca i w klubie sportowym i po 1 miesiącu już możemy zdawać patent, zrobić badania i składać, nazwijmy to, papiery do odpowiedniego Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji.
Rozmawiamy o broni nieprzypadkowo, bo 29-letni mężczyzna, który w niedzielę w centrum Poznania zastrzelił narzeczonego swojej byłej dziewczyny, a potem popełnił samobójstwo, miał pozwolenie na broń od 5 lat. Choć na pewien czas, ze względu na jego pobyt w szpitalu psychiatrycznym, ta broń została mu przez policję odebrana. Mężczyzna jednak się z tym nie pogodził i ostatecznie broń dostał z powrotem. Były komendant poznańskiej policji Maciej Szuba mówi, że nie można było przewidzieć, że mężczyzna tak się zachowa.
Niestety nie można było wszystkiego przewidzieć, co się stało, bo to, co siedzi w naszych głowach, jest nieprzewidywalne i szczególnie dla innych osób. Tutaj sytuacja już była niejasna wcześniej, kiedy temu panu odebrano przez jakiś okres pozwolenie na posiadanie broni palnej i tu działalność lekarzy spowodowała to, że przywrócono mu możliwość jej posiadania i właściwie policja była bezradna, nie mogła w żaden sposób tego nadzorować, kontrolować, no bo taki miał obowiązek, żeby to pozwolenie wydać, a tym samym zezwolić na używanie broni przez osobę, do której były pewne wątpliwości medyczne. A te są z kolei najgorsze, bo szczególnie osoby o niezrównoważonej psychice najbardziej zagrażają nam wszystkim, bo to są przypadki z całego świata, kiedy ktoś wpada do szkoły, strzela, ktoś wchodzi do galerii handlowej, strzela, tutaj było jakieś podłoże zawiedzionej miłości, co też nie tłumaczy, że mógł to zrobić, bo tego robić nie wolno. Skończyło się to wystrzeleniem pocisków i zabójstwem człowieka, który rzeczywiście nie miał prawa się nawet spodziewać, że coś takiego się stanie.
Najwięcej broni w rękach prywatnych jest w Stanach Zjednoczonych. Na 100 Amerykanów przypada 120 sztuk broni. W Europie na czele rankingu są Serbia i Czarnogóra. Na 100 mieszkańców przypada prawie 40. Sztuk broni w Polsce to około 3% obywateli posiada broń. Jeszcze raz Adam Szuster z Polskiego Stowarzyszenia Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni.
W tej chwili czy na czasie? Ja uważam, że warto jest przynajmniej w domu mieć cokolwiek, czym będziemy mogli się obronić. Wiadomo, patelnią też możemy użyć do obrony koniecznej, natomiast jednak pistolet jest to coś, co przydałoby się w każdym domu. Obronność państwa tak też troszeczkę jest podnoszona, także jest to coś, co może niekoniecznie musimy mieć, ale chociaż wiedzieć, jak się tym posługiwać.
Były komendant poznańskiej policji Maciej Szuba jest natomiast za ograniczeniem dostępu do broni.
Rozdawanie broni ludziom jest niebezpieczne. Ja jestem zwolennikiem ograniczenia posiadania broni palnej przez osoby takie cywilne, a nie rozpowszechnianie tej broni wśród ludzi, bo jak widać, nasze umysły są nieodgadnione, one są nieprzewidywalne. Ta broń naprawdę zabija, co widzieliśmy. Ja myślę, że wszelkie wątpliwości, które pojawiają się szczególnie ze strony psychologów, psychiatrów, w całym procesie wydawania zezwolenia na posiadanie broni palnej, powinny być decydujące o tym, żeby tej broni nie wydawać. Po prostu. nawet gdyby ktoś się czuł urażony, bo pewnie będzie się czuł urażony, ale broń jest naprawdę niebezpieczna i stanowi w mojej ocenie zagrożenie dla ludzi, dla spokojnych ludzi, którzy sobie idą ulicą.
No i w naszym studiu rzecznik Wielkopolskiej Policji, podinspektor Andrzej Borowiak. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie inspektorze, więc jak to było z 29-latkiem, który w niedzielę strzelił i potem popełnił także samobójstwo? On miał broń niby od 5 lat, a potem tę broń mu państwo odebraliście. Z jakiego powodu?
Ten mężczyzna zgłosił się do Wydziału Postępowań Administracyjnych w 2018 roku. Wcześniej zapisał się do jednego z klubów strzeleckich działających tutaj na terenie Poznania i po wymaganym takim minimalnym stażu otrzymał licencję, przeszedł odpowiednie przeszkolenie oraz zdał egzamin. Dodatkowo składając te wszystkie dokumenty w naszym Wydziale Postępowań Administracyjnych przedłożył wymagane przez ustawę zaświadczenie, opinię medyczną, która wskazywała, że nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do tego, żeby ten mężczyzna posiadał broń palną. Dodam, że składając te dokumenty, składał on wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni do celów sportowych oraz do celów kolekcjonerskich. W tych wnioskach wskazywał, że interesuje go 5 sztuk broni do celów sportowych i 10 sztuk broni do celów kolekcjonerskich. Po wyczerpaniu tej procedury sprawdzającej zostało mu wydane zezwolenie. Jeszcze w 2018 roku, po otrzymaniu tych zezwoleń, zgłosił się do WPA, do Wydziału Postępowań Administracyjnych i zarejestrował zakup pistoletu, którego zamierzał używać właśnie do sportu, i broni długiej, był to karabin kolekcjonerski. Przez kolejne lata nic się nie wydarzyło takiego, co by sprawiało, że mielibyśmy podstawę do wszczynienia procedury administracyjnej, chociażby zawieszającej czy cofającej te pozwolenia. Natomiast w 2022 roku, w zeszłym roku, na początku tego roku, wydarzył się taki incydent. Była już partnerka, dziewczyna tego mężczyzny, zawiadomiła poznańskich policjantów, że on podczas jednej z rozmów telefonicznych miał sugerować, bądź też miał mówić, że coś sobie może zrobić. Była to sugestia, że może popełnić samobójstwo. Natomiast natychmiast po tej informacji policjanci tego mężczyznę odnaleźli i został on przewieziony do szpitala. Lekarze zdecydowali o zatrzymaniu go na kilkudniowej obserwacji. Kiedy otrzymaliśmy wiadomość, że on zakończy tę obserwację, że zostanie po niej zwolniony, nasi eksperci z Wydziału Postępowań Administracyjnych podjęli decyzję o natychmiastowym odebraniu mu posiadanych sztuk pistoletów. Mówimy tutaj o tych dwóch, o tym pistolecie i o tym karabinie, oraz równolegle odebrano w formie administracyjnej to pozwolenie na posiadanie broni. On się z tym nie godził i złożył odwołanie od tych decyzji. Ten proces odwoławczy trwał ponad rok. Ten mężczyzna w trakcie tej procedury odwoławczej przedłożył kolejne badanie medyczne, które mówiło o tym, że nie ma przeciwwskazań do posiadania broni. Nasi eksperci jednak postanowili nie przechodzić do
porządku dziennego.
Do porządku dziennego.
Ale czy to się zawsze tak dzieje w takich przypadkach?
Nie, każdy przypadek jest inny. Ta nasza procedura oczywiście jest uzależniona od sytuacji. No, ja tu mówię akurat o tym konkretnym.
Czy każdy, kto trafia do szpitala psychiatrycznego, posiada broń, tak, to potem jest tak właśnie
każdy weryfikowany? Każdy taki człowiek po wyjściu ze szpitala ma odebraną broń, pozwolenia są cofnięte i w zależności od dalszych decyzji tej osoby albo się wszczyna taką procedurę odwoławczą, albo nie. Decyzje są po prostu prawomocne. Tu w tym przypadku jeszcze tylko dokończę, że ten mężczyzna przedłożył tę opinię, myśmy jej nie przyjęli, został skierowany do Zakładu Medycyny Pracy, który zajmuje się takimi badaniami specjalistycznymi, sądząc, że będzie ta decyzja może wiążąca bardziej, może będzie odmienna od tej wcześniejszej. Okazało się, że te badania przeszedł pozytywnie i ta opinia była dla niego korzystna. Nie skończyliśmy nadal tej procedury. W późniejszych krokach zbieraliśmy informacje od osób z jego najbliższego otoczenia formalnie, żeby ustalić, czy być może te osoby nie przekażą jakiejś wiadomości, które by go wykluczały z posiadania tej broni. Ale te niestety osoby takich informacji nam nie przekazały i ostatecznie w marcu tego roku byliśmy wręcz zmuszeni przepisami do tego, żeby mu tę broń oddać, a uchylone wcześniej pozwolenia przywrócić. Gdybyśmy tego nie zrobili, po prostu nasz Wydział Postępowań Administracyjnych złamałby prawo. I dodam, że po tej korzystnej dla niego decyzji w marcu tego roku, po marcu tego roku on kupił ten pistolet, ten Glock 17, który, jak się potem okazało, był przez niego użyty w niedzielę do zabójstwa na Świętym Marcinie.
To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, proszę Państwa. Czy ta sprawa, która miała miejsce w niedzielę, ta tragedia, o której wszyscy mówili w całej Polsce zresztą, czy to jest przyczynek do dyskusji na temat broni w Polsce? Czy gdyby on nie posiadał tej broni, to by do tej tragedii nie doszło? To jest oczywiście pytanie trochę z cyklu, no co by było, gdyby było. Ale no, tutaj padało wiele argumentów ze strony osób w internecie. Te komentarze pewnie Państwo też czytali, no że gdyby chciał, to pewnie by to zrobił siekierą, by to zrobił czymkolwiek. No, wiemy, że patrząc na statystyki, jeżeli chodzi o zabójstwa tego typu w Polsce, to w zasadzie, czy w Wielkopolsce, no to rzeczywiście przed audycją próbowaliśmy sobie przypomnieć podobną sytuację. Raczej nie było takiego zdarzenia.
Mówił Pan na początku, że w rękach mieszkańców Wielkopolski aktualnie poza bronią myśliwską jest około 28 tysięcy sztuk broni palnej. I my tych zezwoleń wydajemy, można powiedzieć, coraz więcej. Natomiast rzeczywiście ja też nie przypominam sobie takiej sytuacji, gdzie do zabójstwa byłaby użyta broń legalnie posiadana przez osobę, która takie zezwolenie otrzymała. Oczywiście zdarzały się sytuacje, że taka legalnie posiadana broń była używana w różnych sytuacjach, czy to do obrony osobistej, do ochrony osobistej, czy w jakichś tam innych sytuacjach, gdzie ktoś ucierpiał, niekoniecznie akurat ginąc. Takie sytuacje się zdarzały, bardziej w formie wypadku czy nieumiejętnego posługiwania się taką bronią. Natomiast no, rzeczywiście takie świadome użycie tej broni w takiej formie i w taki sposób i przede wszystkim w takim miejscu, jak tutaj w Poznaniu w niedzielę
sprawie.
I w takiej sprawie, to jest absolutny precedens. Ja sobie takiej sytuacji nie przypominam. Ale jeszcze chcę jedną rzecz dodać, bo być może też będziemy mieć na to czas. Chcę również wszystkim uświadomić, że w Polsce można kupić bez żadnego zezwolenia broń czarnoprochową. Jest to poważny problem, moim zdaniem i zdaniem różnych ekspertów, ponieważ w ubiegłym roku na przykład na Śródce podczas próby legitymowania mężczyzny podejrzanego o napaść na kobietę, mężczyzna wyjął z plecaka właśnie pistolet czarnoprochowy i strzelił do dwójki policjantów. Tylko cudem oni nie zginęli, bo mieli na sobie kamizelki kuloodporne. Natomiast no, realia są takie, że te przepisy, które są naszym zdaniem już dość liberalne, pozwalają na zakup takiej broni czarnoprochowej bez żadnego zezwolenia, bez żadnego zgłoszenia.
No właśnie,
i
proszę
tyle.
Państwa.
Więc
i
jakby
tutaj
ten
chyba do
katalog tych różnych zagrożeń związanych z posiadaniem broni, no jest bardzo poważny. Oczywiście można to też porównać do tego, że chociażby nóż może służyć do różnych celów. Nożem można pokroić chleb, ale tym samym nożem można kogoś zabić.
61 865 4654. Czy utrudniać, proszę Państwa, uzyskiwanie takich pozwoleń, czy też uszczelnić cały system chociażby badań lekarskich, no bo no zastanawiam się, co, jak takie badania wyglądają. Może Państwo takie badania przechodzili. 61 865 4654, pan Andrzej, a zaraz potem pan Marek. Dzień dobry.
No witam. Po raz któryś z kolei, tak jak dobrze policzyłem, chyba trzeci czy czwarty na antenie jest poruszany ten problem o dostępności broni palnej dla takich po prostu przeciętnych, zwykłych obywateli. Jestem zdania, że nie, powinno się to utrudnić wydawanie tych pozwoleń na broń dla ludzi takich po prostu, no takich zwykłych, no, normalnych ludzi. Podejrzewam, że pan, panie redaktorze, nie posiada takiej broni i niepotrzebna panu jest, prawda?
Tak myślę.
Ktoś tu mówił, że można zabić patelnią, siekierą czy czymkolwiek. No ale gdyby ten pan, który tam dokonał tego zabójstwa na głównej ulicy Poznania, mówiąc szczerze, gdyby się przechadzał po tejże ulicy z siekierą...
Z patelnią.
No, czy z patelnią, no to wzbudziłby podejrzenia i ktoś by go zatrzymał, czy tam policja by podjechała i sprawdziła przynajmniej, po co mu ta siekiera jest.
No a przynajmniej ofiara miałaby jakąś szansę,
a
żeby zareagować.
Tego, tą patelnią, czy tą siekierą trzeba podejść do tego kogoś, a ten może uciec z kolei, prawda? Mówią, że w Ameryce tam jest dostępność do broni, no ale tam jest inna mentalność tych mieszkańców Ameryki, to samo w Szwajcarii. Oni inaczej, no inna mentalność tych ludzi, prawda? No tak jest. I uważam, że nie, że powinno się uszczelnić ten cały system. Te badania psychiatryczne, które on tego powinno się, moim zdaniem powinno się sprawdzić, który lekarz mu wystawił taką opinię, że on jest, no, że tak powiem, na tyle zdrowy psychicznie, że może tę broń posiadać.
To było dwóch lekarzy. Dwóch różnych lekarzy.
No to trzeba byłoby ich obydwu sprawdzić. A poza tym, no, facet pewnie ściemniał, kurczę, i tyle, no. I jest tragedia. Nie. Uważam, że nie powinno się wydawać broni tak sobie po prostu.
Znaczy, no i panie Marku, jest też pytanie, panie Andrzeju, jest też pytanie o tę broń pyrochową, tak? Czarnoprochową.
A czarnoprochową, no więc właśnie, no to
przecież
samo.
To tak
nie,
samo
tyle
działa.
Tylko brudzi, ale... że żeby tą broń czarnoprochową użyć, no to trzeba najpierw ten nabój sobie zbudować i tak dalej. Powiem tak, jak ktoś chce sobie postrzelać sportowo, są strzelnice różne sportowe i tak dalej. No nie dalej niż w ubiegłym tygodniu byłem ze swoim wnukiem na Helu. Tam jest strzelnica taka właśnie dla broni. Tam są przestrzegane procedury. Ten pan, który to prowadzi, wytłumaczył wszystko, co i jak. Dzieciak dostał, kurczę, ten karabin i sobie tam strzelił ze 20 razy, kurczę, do tarczy i było fajnie, tak? A nie, żeby on później sobie ten pistolet maszynowy zabrał do domu, nie?
Panie Andrzeju, tak jest. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Witamy pana Marka.
Cześć.
Dziękuję bardzo. Halo, halo?
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam pana rzecznika. Ja mam taką sprawę odnośnie broni czarnoprochowej, że też powinno być, uważam, że powinno być utrudniony zakup, powinny być badania psychiatryczne tych chętnych do kupowania tej broni. Natomiast odnośnie tego przypadku, który miał miejsce, uważam, że organ wydający zezwolenie tu jest administracyjnie jest jakiś błąd, bo nie wysyłamy człowieka, który był w szpitalu psychiatrycznym do Zakładu Medycyny Pracy. Policja ma swoje szpitale, MSWiA i tam powinny być placówki, są placówki psychiatryczne i powinien być tam skierowany i ich człowiek powinien wydać decyzję, a nie podrzędny, obojętnie jaki lekarz z Zakładu Medycyny Pracy, bo tam mógł mieć kolegów, tak jak pan wcześniej powiedział, i mógł ktoś to przyklepać. Panie redaktorze, zna moją sytuację, rozmawiamy dosyć często, jakie miałem problemy, też leczyłem się psychiatrycznie, bo to, co byłem na tej mojej terapii, to jest jako psychiatryczny oddział i też starałem się o pozwolenie na broń, które też otrzymałem po tej mojej kuracji, otrzymałem pozwolenie, ale byłem skierowany wtedy, w tamtych czasach, to był rok 1997, zostałem skierowany do psychiatry wyznaczonego przez organ administracyjny i tam było zdecydowane, czy ja się nadaję na
czy też nie. Panie Marku, mogę panu zadać pytanie? Mogę panu zadać takie pytanie? A w jakim celu pan tę broń potrzebował?
Ja miałem do obrony własnej. Bo ja jestem byłym funkcjonariuszem. Tak, ja byłem funkcjonariuszem policji. Miałem problemy z zatargi z różnymi przestępcami, których ująłem na gorącym uczynku. Potem odszedłem z przyczyn, nie będę to mówił jakich, i na sprawach karnych, sądowych było mi bezpośrednio grozili ci przestępcy, nie? I z tego powodu została mi wydana broń. Później jak pana, który mi groził, wyjechał do Stanów i tak dalej, już stwierdzono, że ustały te pobudki, do których została mi broń wydana i oddałem tą broń i cofnięto mi zezwolenie. Ale to z powodu, gdy ustały przyczyny. Natomiast tutaj powinna być, jeżeli człowiek ewidentnie jest leczony psychiatrycznie, to go nie kierujemy do byle jakiegoś kolesia, który
to jest
może
pytanie,
klepać,
to jest pytanie, czy ten człowiek był leczony psychiatrycznie. On był na obserwacji psychiatrycznej i w zasadzie nie wiemy, jaka jest dokumentacja, bo oczywiście to jest tajemnica lekarska. Nie wiemy, co lekarze w tym szpitalu stwierdzili, no ale na tej podstawie oczywiście policja wydaje właśnie, panie rzeczniku, te pozwolenie na podstawie dokumentacji, na przykład ze szpitala, też ją by państwo widzieli? Czy to jest tak, że po prostu wystarczy jakiś taki świstek na zasadzie, że no, pan obywatel może mieć broń?
Lekarze nie przekazują nam całej dokumentacji, dlatego że jest to oczywiście w pewnym sensie obwarowane też przepisami dotyczącymi funkcjonowania służby zdrowia. Natomiast dla nas wiążące są tak zwane opinie, więc jest to dokument podpisany przez uprawnionego lekarza, który po przeprowadzonych badaniach formułuje taką opinię i bierze za to odpowiedzialność. Tutaj to badanie, chcę jeszcze też uzupełnić to, co mówił przed chwilą pan Roman, zdaje się, że Zakład Medycyny Pracy, który w tej sprawie wydawał opinię, jest to zakład, jest to placówka wskazywana przez nas, która posiada specjalistów i uprawnienia do wydawania tego rodzaju opinii. To nie jest taki pierwszy z brzegu, jak pan tutaj radiosłuchacz określił, zakład czy placówka, która wydaje zupełnie innych sprawach swoje orzeczenia.
Panie Sławku, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie panów i radiosłuchaczy. Ja tak sobie myślałem na ten temat już wcześniej, gdy ta sytuacja miała zdarzenie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi, to słuchając pana Andrzeja, no pomimo, że wiele osób uważa, że powinien być ogólny jakiś taki dostęp do broni, że powinno tej broni być.
Ojej, co się stało?
Posiadać broń, bo no, im więcej ludzie będą posiadali broni, tym bardziej niebezpiecznie będzie, no bo tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie komu co do głowy w danym momencie strzeli. No to jest takie troszeczkę, no, takie napędzanie się. Z drugiej strony, jeżeli chodzi tutaj o tę sytuację, no to o czym pan mówił, że z jakiegoś powodu został wysłany do tego szpitala psychiatrycznego. No z jakiego powodu? No z tego powodu, że ktoś tam stwierdził, że ten człowiek może popełnić samobójstwo. No, czyli można by powiedzieć, patrząc już po faktach, że ta diagnoza była bardzo precyzyjna i taka, no, trafna. No, trafił do
no
tego szpitala.
Wiemy.
No właśnie, ale ktoś stwierdził, że tak, no, ktoś musiał z bliskiego otoczenia, kto wiedział więcej niż ludzie, których być może policja później pytała o to, no, z tego otoczenia, czy może dostać broń, czy nie może dostać broni. No tutaj pierwsza rzecz jest taka, a druga rzecz jest taka, że no ktoś, kto wydaje takie pozwolenie, no to jakaś odpowiedzialność za to powinna być. No bo przecież, no nie wiem, no wydanie pozwolenia na broni, później z tej broni, którą otrzymał ten człowiek, po otrzymaniu pozwolenia giną ludzie, no to coś gdzieś jest nie tak. No i w tym momencie pojawia się kolejny taki wątek, że chodzi tutaj, no być może metodologia badania nieprawidłowa, bo określenie tego stanu psychicznego, no być może taki człowiek, no ja nie wiem, jak to prowadzone jest badanie, ale taki człowiek być może powinien być badany w takich sytuacjach stresujących, stresogennych, gdzie on jest, powiedzmy, pod jakimś napięciem, postawiony pod ścianą albo coś, i wtedy jak on się zachowa.
No bo i to jest pytanie, ile takie badanie by kosztowało, gdyby to było rzeczywiście takie badanie, na przykład trwające godzinę, gdzie rzeczywiście można pewne rzeczy u człowieka, jeżeli chodzi o jego psychikę, spowodować. To znaczy, rozumiem, że to jest nawet tak, jak idziemy do lekarza, to trochę mamy taką maseczkę i jesteśmy, tak, jesteśmy lekarz, zdrowi w ogóle i tak dalej.
300 zł, tak? Może 400, no ale no, takie badanie, no mi się wydaje, że no, to nie powinno być aż tak drogie, aczkolwiek, jeżeli miałoby to pomóc lub zapobiec czemukolwiek, to mogło być nawet droższe, no bo ktoś, kto się stara o to pozwolenie na broń, no to jednak ma jakiś powód przynajmniej, z drugiej strony, no jeżeli się stara, no to być może, no może powinien ponieść jakieś koszty w końcu, żeby to dostać. No nie wiem, no ale...
No ale panie Sławku, z jednej strony tutaj byśmy zrobili górkę, a z drugiej strony broń czarnoprochową pan sobie kupi bez żadnego pozwolenia.
No ale ta broń czarnoprochowa, no to ktoś też to dopuścił do tego, że można to kupić bez problemu. No to być może to trzeba by też tutaj coś zmienić, tak? No bo jeżeli robimy takie problemy, żeby zwykłą broń, no to ogólnie jakakolwiek broń, która może spowodować tam powiedzmy jakieś no, zagrożenie dla życia człowieka, no powinna być no, ogólnie no tak. Taka powiedzmy palna, tak? No bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zakazać kupowania ludziom noży do kuchni, no nie ma szans, czy siekier, czy czegokolwiek takiego, no bo a to co pan Andrzej mówił, że no jest szansa, że po prostu ktoś, kto ma jakieś takie narzędzie, które widać, duże, no to jest szansa, żeby gdzieś tam uciec, czy cokolwiek, jest jakakolwiek szansa. No a w przypadku takiego, jak ktoś stanie 2 metry ode mnie i wyceluje we mnie pistolet, no jak ja mam szansę, żeby zrobić unik? No pewnie
to wie pan, nawet może z 10 metrów, jak ma dobre oko.
No właśnie. Także no, jest to zagadnienie bardzo szerokie. No i tutaj mówię, no ważna jest metodologia, no i jakaś odpowiedzialność też za te wydawanie pozwoleń. No jak wszędzie, no tak jak urzędnicy powinni mieć jakąś odpowiedzialność, lekarze. Na tej odpowiedzialności jakiejś takiej nigdy nie widać, bo to wszystko gdzieś się rozmywa, ktoś gdzieś dał pozwolenie, nie wiadomo to gdzie i co z tego dalej będzie. No.
Bardzo panie Sławku, dziękuję. No i teraz pytanie, znaczy jak będzie wyglądała ta procedura z tą sprawą? No skończyło się to wszystko tragicznie, prokuratura pewnie sprawę umorzy. Czy coś w ogóle w tej sprawie będzie drążone przez policję?
Nie chciałbym w tej chwili wypowiadać się tutaj za prokuratorów, bo tak naprawdę oni są gospodarzami tej sprawy. W takim bardzo szerokim zakresie te wszystkie działania związane z tym incydentem, z tym wydarzeniem na ulicy Święty Marcin zostały już wykonane. Tam bardzo dużo świadków zostało przesłuchanych, zostały zabezpieczone nagrania z monitoringów, nagrania zrobione przez zupełnie postronne osoby. Jesteśmy już tutaj po sekcjach zwłok, więc nie chciałbym tutaj przewidywać. Być może prokuratura, tak to sobie wyobrażam, będzie chciała sprawdzić być może dokładnie właśnie te wątki dotyczące tych dwóch badań po tym incydencie w ubiegłym roku. Więc być może będzie tam zbadana ta dokumentacja, będzie to wszystko wyjaśniane, sprawdzane, jak wyglądały te badania, jak wyglądał proces opiniowania. Ja jedynie mogę zapewnić, że my tutaj wspomagamy prokuraturę w tych działaniach najlepiej, jak tylko potrafimy, żeby rzeczywiście ta sprawa została wyjaśniona na wszelkie możliwe sposoby.
I pani Grażyna, zaraz potem pan Jacek. Dzień dobry.
Ja na temat broni nie będę się wypowiadała.
Pani Grażyno, prosimy tak do telefonu troszeczkę bardziej, bo słabo panią słyszymy.
Ja do pana rzecznika mam sprawę, ponieważ powiedział pan na początku, że nie pamięta. No być może pan nie pamięta, bo pan jest młody. Ale w latach, już teraz nie pamiętam dokładnego roku, ale 74, 5, 6 w tych latach, była identyczna sytuacja. Przy Królowej Jadwigi, przy tym parku, gdzie jest samolot. Znam nazwiska tych ludzi, ponieważ to byli moi szefowie. I była identyczna sytuacja z tym, że to mąż zabił kochanka i potem zastrzelił siebie. Mąż był, zabójca był żołnierzem, sierżantem i dokonał takiego samego zabójstwa i później samobójstwa.
Kazus Andrzeja Zauchy, to też się tutaj kłania, bardzo podobna sytuacja. Pani Grażyno, dziękuję za tę historyczną wzmiankę. Witamy pana Jacka, dzień dobry.
Dzień dobry. Nie będę się wypowiadał co do tej tragedii, natomiast jeśli chodzi o pozwolenie na broń, jestem za tym, aby ta broń była dostępna. I teraz, pan poprzednik mówił o mentalności Amerykanów. I tam rzeczywiście mają taką mentalność, że się bez przerwy strzelają. U nas jest jednak znacznie inaczej, ponieważ jak gość w studio powiedział, że to był od dawna taki jeden przypadek, gdzie z legalnej broni zastrzelono człowieka na terenie Wielkopolski i pani, która powiedziała, że podobny przypadek miał pół wieku temu. I teraz z własnego doświadczenia. Kupiłem samochód nowy z salonu i pojawił się złodziej. Przyszedł raz, zawiadomiłem policję, przyszedł drugi raz, przepraszam, zawiadomiłem policję, policja przyjechała, pogadała, popatrzyła i powiedziała, wiesz pan co, on przyjdzie trzeci raz. I rzeczywiście przyszedł. Proszę pana, ja mam 72 lata, żona jest po 60, jesteśmy schorowanymi ludźmi. to niekoniecznie musi być złodziej samochodów, to może być złodziej z różnych historii, które człowiek posiada w domu. I wtedy czym mam się bronić? W jaki sposób? Ludzie, opamiętajcie się.
Panie Jacku,
trzeba po prostu sobie zaufać,
tak.
A złodziejstwo i bandytstwo trzeba tępić. I tyle. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo panu dziękuję. No jest pytanie, czy powinniśmy mieć możliwość strzelania. Ten przykład tutaj całkiem niedawno, rok temu zdaje się, tak? Przy nadej posesji był też sprawca, który próbował się włamać. Ta sprawa chyba jeszcze się nie zakończyła ostatecznie. Ale
rzeczywiście ta sprawa się nie zakończyła. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że na teren prywatnej posesji wtargnął mężczyzna, który dobijał się do domu podczas bójki, można powiedzieć, z synem właścicieli tego domu, podczas bronienia tego młodego mężczyzny. Matka w afekcie użyła noża, ten mężczyzna oddalił się z tej działki, a wkrótce potem zmarł. Natomiast oczywiście no, to są rzeczy skomplikowane. Ja nie chciałbym tutaj zabierać głosu, bo pewnie bardziej wypowiadałbym się w imieniu własnym niż całej instytucji, którą reprezentuję. Zdania są podzielone, tak jak tutaj dzisiaj słyszeliśmy. Oczywiście ja osobiście uważam, że każdy obywatel, każdy mieszkaniec ma prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, gdzie jest. Czy jest w swoim domu, czy w miejscu publicznym, czy w pracy, czy w jakimś urzędzie, czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek obiekcie. Oczywiście policja jest tym podstawowym takim organem, który ma obowiązek zapewnić to bezpieczeństwo. Natomiast czy powszechny dostęp do broni, posiadanie tej broni podniosłoby ten poziom bezpieczeństwa? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Możemy tutaj się na ten temat również sprzeczać, bądź też zgadzać. Fakty są takie, że często przywoływane Stany Zjednoczone w tym zakresie mają jednak mimo wszystko kilkusetletnią historię. Amerykanie posiadają broń od momentu, kiedy w ogóle ten kraj powstał. I takie przekonanie powszechne, że na przykład wszyscy mieszkańcy stanu Nevada mają w domu broń i to nie jedną sztukę, a więcej, sprawia, że być może inni, którzy chcieliby wtargnąć do takiego domu, również mogą taką broń posiadać. Ale czy to sprawia, że na terenie Stanów Zjednoczonych nie ma przestępstw z użyciem broni? Mam wątpliwość, co już otrzymujemy na przykład sygnały, że policjanci amerykańscy, którzy interweniują w wielu różnych przypadkach, giną bądź też są poważnie ranni właśnie przez to, że tej broni na ulicach jest tam po prostu bardzo dużo.
I jeszcze pan Ryszard. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Tą bronią tak naprawdę, wie pan, powinny być bardziej szczegółowe badania i to przez jednego, dwóch nawet lekarzy, bo tak naprawdę jak masz znajomości i nie po kolei całkiem pod sufitem, to sobie załatwisz tą broń. Nie wiem, czy pan pamięta, parę lat temu był taki polityk, to na drodze też tam z tą bronią też tam było i on też stwierdzono, że coś miał nie po kolei. Była taka... Także broń tak naprawdę można sobie załatwić, jak się ma dobre plecy i pieniądze.
Mówi pan, że tak?
Znaczy... Oczywiście. Znam przypadki, gdzie ktoś mi opowiadał, jest myśliwym. I tamten człowiek był notowany. No to wyklucza tak naprawdę, nie?
No tak, teoretycznie jeżeli jest się notowanym, to nie można
właśnie
pozwolenia dostać.
Apeluje. I ma pozwolenie. No to wie pan. Jak masz plecy i pieniądze, to możesz wszystko. I to z każdej kwestii.
Panie Ryszardzie, bardzo nie widzę, a tu jeszcze, proszę państwa, dodatkowo szara strefa, która w ogóle nie ma żadnych pozwoleń,
nie
w ogóle się niczym nie przyjmuje.
A, no to już w ogóle. No
to już moglibyśmy w ogóle...
Tu możemy dodać, że biorąc pod uwagę również to, że toczy się wojna w Ukrainie, gdzie tej broni, amunicji jest po prostu poza kontrolą najpewniej bardzo dużo, to też tworzy pewnego rodzaju zagrożenie już w tej chwili. Zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać, kiedy ta wojna się skończy. Ale to też mogę powiedzieć, że nasze służby kryminalne i specjalne wydziały Komendy Głównej Policji już pewne scenariusze czy takie myślenie, jak będzie wyglądać chociażby ten czarny rynek, nielegalny rynek bronią, może wpłynąć na bezpieczeństwo w naszym kraju, który jest krajem przygranicznym, krajem graniczącym z Ukrainą, gdzie toczy się wojna.
Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszą trudną dyskusję, kolejną być może, ale temat został wywołany do tablicy sam, mówiąc krótko. Bardzo dziękuję. W naszym studiu rzecznik Wielkopolskiej Policji, podinspektor Andrzej Borowiak. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję również
dziękuję
za spotkanie.
Za wszystkie telefony, za ciekawą rozmowę. Ku reflek.